Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czy islam dopuszcza klonowanie oraz jak rozumie zdrowie i chorobę? To pytanie podejmiemy w cyklu Wobec Islamu. Aktualną sytuację w Indiach, gdzie dochodzi do krwawych starć między muzułmanami a hinduistami, przybliży ksiądz Zenon Hanas. Postara się jednocześnie wskazać, jak obecne napięcia wpływają na życie hinduskich chrześcijan. Magazyn, na który zaprasza Beata Zajączkowska, rozpoczynamy od papieskich aktualności.
Watykan to małe, suwerenne państwo, całkowicie oddane służbie wielkiej misji powierzonej przez Chrystusa Piotrowi i jego następcom. Przypomniał o tym papież uczestnikom zakończonego dziś w Watykanie kongresu na 80-lecie państwa watykańskiego pod hasłem Niewielkie terytorium dla ogromnej misji. Zwrócił on uwagę, że powody istnienia tego państwa i jego liczne zadania nie zawsze są dobrze rozumiane. Jego utworzenie dowodzi dalekowzroczności Piusa XI, papieża, którego wielkość historia coraz bardziej docenia. Pragnął on dla Kościoła tylko takiej wolności, która by mu pozwoliła wypełniać całkowicie swoją misję. Benedykt XVI wyraził wdzięczność tym, którzy pracują w państwie watykańskim. Podkreślił, że ich praca jest służbą w sprawie Królestwa Niebieskiego.
Miasto Watykańskie to w rzeczywistości punkt prawie niewidoczny na mapach świata. Bardzo małe, bezbronne państwo, bez budzących lęk wojsk. Pozornie bez znaczenia w wielkich międzynarodowych strategiach geopolitycznych. A jednak ten widzialny obszar bezwzględnej niezależności Stolicy Apostolskiej był i jest ośrodkiem promieniowania stałych działań na rzecz solidarności i dobra wspólnego. Czyż nie dlatego właśnie zewsząd patrzy się na ten mały skrawek ziemi z wielką uwagą? Państwo Watykańskie, które mieści w sobie skarby wiary, historii i sztuki, strzeże dziedzictwa cennego dla całej ludzkości. Z jego serca, gdzie przy grobie świętego Piotra mieszka papież, płynie nieustannie orędzie prawdziwego postępu społecznego, nadziei, pojednania i pokoju.
W Nigerii Kościół szybko wzrasta liczebnie i jest tam dużo powołań kapłańskich czy zakonnych. Ta ekspansja wymaga stałej formacji głosicieli Ewangelii, by pomóc pogłębiać wiarę wszystkich należących do Kościoła. Wskazał papież nigeryjskim biskupom przybyłym z wizytą Ad Limina Apostolorum. Podkreślił potrzebę roztropnej selekcji i odpowiedniego przygotowania kandydatów do kapłaństwa. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki. Liczy 140 milionów mieszkańców, należących do ponad 250 grup etnicznych.
Zbliżający się synod biskupów dla Afryki podejmie m.in. temat tarć etnicznych. Wspaniały jest obraz niebieskiego Jeruzalem, gromadzącego mnóstwo ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, odkupionych krwią Chrystusa. Zachęca on was, by stawiać czoło konfliktowi etnicznemu, gdziekolwiek wystąpi, także wewnątrz Kościoła. Wyrażam uznanie tym z was, którzy zgodzili się podjąć pasterską misję poza granicami własnej grupy regionalnej czy językowej. Dziękuję też księżom i wiernym, którzy was dobrze przyjęli i wspierają. Wasza gotowość, by przystosować się do innych, jest wymownym znakiem, że w Kościele, jako nowej rodzinie wszystkich wierzących w Chrystusa, nie ma miejsca na żadne podziały. Katechumenów i nowo ochrzczonych trzeba uczyć tej prawdy, gdy przyjmują Chrystusa i zobowiązują się żyć chrześcijańską miłością. Wszyscy wierzący, a zwłaszcza seminarzyści i księża, staną się bardziej dojrzali i wielkoduszni, gdy pozwolą ewangelicznemu przesłaniu oczyścić i pokonać wszelką możliwą ciasnotę perspektyw lokalnych.
Benedykt XVI przypomniał też rolę biskupów w umacnianiu małżeństwa i rodziny. Winni popierać działające na tym polu stowarzyszenia i ruchy kościelne. Papież wyraził episkopatowi Nigerii uznanie dla jego zaangażowania w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z muzułmanami, i szerzenie zasad katolickiej nauki społecznej, m.in. w walce z korupcją.
Dzięki mediacji katolickiego arcybiskupa muzułmanie i hinduiści zasiedli w Indiach do pokojowych rozmów. Dotyczą one napiętej sytuacji w stanie Assam. Dochodzi tam do starć między muzułmanami i hinduistami, które od października ubiegłego roku swym zasięgiem objęły 35 miejscowości. W wyniku walk zginęło 50 osób, a 60 tysięcy zmuszonych zostało do opuszczenia swych domów. Konflikt wybuchł, gdy rdzenna ludność hinduska zaczęła żądać, by muzułmanie, którzy w większości przywędrowali do Assamu z innych stanów, powrócili na swe rodzinne tereny. Mediacja metropolity Guwahati pozwala mieć nadzieję na wyciszenie konfliktu. Obie strony zobowiązały się unikać dalszej przemocy i rozpocząć pokojowy dialog, powiedział arcybiskup Thomas Manamparampil. Podkreślił zarazem, że jest to dopiero pierwszy krok w kierunku lepszych relacji, a droga do pokonania jest bardzo długa.
Napięcia między wyznawcami islamu i hinduizmu negatywnie odcisnęły się także na życiu chrześcijan. Trzy katolickie wioski w stanie Assam zostały spalone, zginęło też trzech chrześcijan. Niepokoje na tym tle widoczne są na całej północy kraju. Z Indii mówi ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Palotynów.
Często na przykład osoby takie proste nie rozpoznają sióstr zakonnych. Oni myślą, że jeżeli siostra zakonna chodzi w habicie i ma na głowie welon, i uważają, że są to osoby muzułmańskie, jest mało edukacji. I dlatego było nawet zarządzenie specjalne biskupów, żeby siostry zakonne w podróżach zwłaszcza nie używały habitów, tylko używały tych tradycyjnych strojów hinduskich. Po to, żeby uniknąć, że nie naraża się na zbędne niebezpieczeństwo. Także spotkałem osobiście wiele sióstr zakonnych, które po kilkudziesięciu czy kilkunastu latach noszenia zwyczajnego habitu swojego zakonnego zaczęły nosić ze względów na bezpieczeństwo jednolite sari. Więc to są wszystko takie zewnętrzne przejawy tego, że sytuacja nie jest jeszcze spokojna, ale większość uważa, że jest to tylko przejściowa faza. To znaczy, że państwo indyjskie pozostanie, jak oni to mówią, sekularystyczne nadal, czyli że będzie rozdział państwa od religii, że każda religia będzie szanowana tutaj, więc to jest takie ogólne przekonanie, że to, co się obecnie dzieje, to nie będzie kształtowało przyszłości Indii.
Pilnym problemem do rozwiązania w Indiach jest powrót do domów uchodźców. Na północy chodzi o ofiary konfliktu między muzułmanami a hinduistami. W stanie Orissa o ofiary prześladowań antychrześcijańskich. Jest to w sumie ponad 100 tysięcy ludzi.
Dochodzą oczywiście sygnały cały czas o tym, że chrześcijanie i katolicy są prześladowani. Wiele z nich nie może powrócić jeszcze do domu swoich rodzinnych. I ta sytuacja, ona jest bardzo mocno dyskutowana tutaj wśród ludzi, wśród hindusów, wśród hinduistów i chrześcijan. Nie jest to temat tabu, tylko często się pojawia. Bardzo często mowa jest o tym, że jest to głównie sprawa polityczna. Są pewne ruchy takie społeczne, które powstały w ramach hinduistów, które pragną utworzyć państwo typowo hinduistyczne tutaj z Indii. Dlatego wszystkie elementy dochodzące z zewnątrz, które podważają kulturę, podważają pewne wartości tradycyjne, uważane są jako takie bardzo niebezpieczne i dlatego są bardzo zwalczane też. Do tego stopnia, że w czasie rozmowy na przykład z naszymi księżmi często mówiono, że gdyby Kościół tutaj nie otrzymywał takich ścisłych relacji ze światem zewnętrznym, czy z Rzymem w tym przypadku Kościoła katolickiego, wtedy byłoby łatwiej zaakceptować obecność tego już Kościoła. Ale sama rola chrześcijan jest tutaj bardzo ważna. Edukacja w dużej mierze, zwłaszcza na północy, ona spoczywa w rękach zgromadzeń zakonnych. Przy każdej parafii istnieją szkoły czy internaty, prowadzone na samym bardzo biednym poziomie. Ale do tych szkół uczęszcza bardzo dużo też dzieci hinduistycznych. Więc na poziomie takiego zwyczajnego życia sąsiedzkiego tych napięć aż tak mocno nie widać. Też czasami słyszy się, że niektóre z tych plemion, ponieważ by przyjęły chrześcijaństwo, z tego powodu miały lepszą edukację, jakby miały możliwość dostępu do środków technicznych, cywilizacyjnych. Natomiast ci, którzy tego nie uczynili, oni są jakby bardziej poszkodowani. Niektórzy mówią, że to też jest przyczyna tych takich zawiści pomiędzy plemiennych, które się wytworzyły, ale jest to jedna z wielu interpretacji, którą się tutaj słyszy, rozmawiając z ludźmi na ulicy. Chcę dodać też, że te północne regiony w tym momencie dotyka je też susza, także jest bardzo dużo biedy. Ludzie wyjeżdżają z małych wiosek w poszukiwaniu pracy. Ta sytuacja w tym roku będzie bardzo poważna z powodu właśnie braku żywności, bo nie mają możliwości, żeby posadzić nowe uprawy. Więc tam całe wioski wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, zostają w małych wioskach na północy jedynie małe dzieci i osoby starsze. A dla tych dzieci te właśnie hostele, internaty i szkoły prowadzone przy parafiach naszych katolickich jest jedyne miejsce, gdzie one mogą znaleźć schronienie i czasami jakiś posiłek. Oczywiście w niektórych miejscach ta sytuacja jest bardzo dramatyczna i się pogarsza. W ogóle Indie są krajem bardzo pełnym kontrastów, jest bardzo dużo ludzi też bogatych, żyjących niemalże w luksusie, powiedziałbym. Ale taka wewnętrzna solidarność jest to nadal wymóg, o którym się też często mówi. Chociaż też ten wymóg takiej międzyspołecznej, wewnątrzspołecznej solidarności, on nie jest taki prosty do zastosowania w tym kraju. z powodów też właśnie religijnych, dlatego że w religii hinduistycznej, jak dobrze wiemy, istnieją bardzo ścisłe podziały kastowe. I też między tymi kastami trudno jest, żeby powstała solidarność. To jest taki szczególny rodzaj etyki, którą my jako chrześcijanie, no trudno nam uznać. Podkreślamy tę godność każdego człowieka, bez względu na to, do jakiej kasty czy do jakiej religii należy. Każdy człowiek jest stworzony na obraz Pana Boga, więc to orędzie wydaje się, że dzisiaj tutaj w Indiach ma szczególną wagę. Spotkałem grupę mężczyzn, to było gdzieś około 30 chyba kilku osób. Są grupą katolików, starają się o to, żeby koordynować, tam pomagać życiu parafii, ale bardzo wyraźnie mówili o tym, że się mają zaangażować w życie społeczne i polityczne. I takie grupy istnieją we wszystkich praktycznie diecezjach i parafiach. Grupy mężczyzn, no oni mówią, że to jest jakby taka nie wprost działalność polityczna, ale działalność społeczna. Oni próbują kontaktować się z politykami lokalnymi, tworzyć jakiś porad dialogów, troszczyć się o interesy tych, którzy są poszkodowani w jakiś sposób. Więc jeżeli można mówić o jakimś takim ruchu społecznym, to wydaje mi się, że te grupy właśnie mężczyzn katolickich, które chcą się angażować i mają poparcie też biskupów. To jest organizacja, która istnieje przy diecezjach. Jest to forma działania na forum publicznym chrześcijan.
O sytuacji w Indiach mówił przebywający w tym kraju ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Pallotynów.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Zdrowie i choroba w islamie. Czy islam dopuszcza klonowanie? Islam zaleca swym wyznawcom harmonijny porządek życia. Osiągnięciu wewnętrznej równowagi i pokoju ma im pomóc wiara. Całkowite posłuszeństwo i oddanie się Bogu jest dla muzułmanów również sposobem na pokonywanie życiowych trudności. Zgodnie z przesłaniem koranicznym, zdrowym zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym jest wierzący muzułmanin. Natomiast chorymi Koran nazywa niewierzących i politeistów. Oprócz ogólnych uwag na temat stanu zdrowia i choroby, Koran formułuje również konkretne przepisy dotyczące spożywania pokarmów i zachowania higieny. Do dziś uznaje się je za podstawę islamskiego wychowania zdrowotnego. Wielką wagę Koran przywiązuje do wypełniania religijnych obowiązków, które wpływają na stan ducha, od którego z kolei zależy zdrowie fizyczne. Regularna modlitwa rytualna odgrywa w tym procesie ogromną rolę, ponieważ, jak mówi Koran, przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca. Wykonywanie obowiązków powinno przyczynić się do oczyszczenia człowieka z wszelkich pragnień i doprowadzić go do wewnętrznego zadowolenia. Poza tym ich wypełnienie uwalnia ze stresu, zniewoleń i innych zagrożeń. Podczas choroby, bólu albo przy wykonywaniu niebezpiecznych zawodów muzułmaninowi wolno pominąć pewne obowiązki związane z kultem. Na przykład pościć mogą tylko zdrowi muzułmanie. Diabetycy powinni zasięgnąć opinii lekarza, czy post przy jednoczesnej rezygnacji z przyjmowanych lekarstw nie będzie miał negatywnego wpływu na ich stan zdrowia. Wyznawcom islamu zaleca się cierpliwe znoszenie trudności życiowych i nieuleczalnych chorób, w których powinni oni dostrzec możliwość odpokutowania za popełnione winy, a przez to osiągnięcia życia wiecznego. W żadnej sytuacji muzułmaninowi nie wolno samowolnie rezygnować z leczenia. Zasada islamskiej etyki głosi, że każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji z powodu choroby, wieku czy wypadku, może liczyć na wsparcie wspólnoty. Koran nawołuje, aby rodziny zatroszczyły się o swoich niepełnosprawnych członków. W tradycji muzułmańskiej znane jest pojęcie tak zwanej medycyny profetycznej, która powstała na przełomie XIII i XIV wieku i jest częściowo praktykowana do dziś. Jej podstawę stanowią słowa Mahometa dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia oraz form leczenia przypisywane prorokowi. Później uzupełniono tę medycynę elementami staroarabskiej wiedzy i greckiej nauki oraz praktykami, które muzułmanie przejęli od podbitych narodów. Między IX a XIII wiekiem uczeni muzułmańscy, na podstawie wcześniejszych osiągnięć Greków, rozwinęli medycynę i pokrewne jej nauki, prześcigając pod tym względem średniowieczne standardy europejskie. Islamscy lekarze prowadzili badania nad szczepieniami przeciwko odrze, ospie i nad schorzeniami reumatycznymi. Poza tym jako pierwsi wskazali mały obieg krwi oraz przeprowadzili sekcję zwłok i zastosowali pełną narkozę podczas operacji. Wysoki poziom prezentowali muzułmańscy okuliści, którzy byli w stanie przeprowadzić udane operacje zaćmy oka. Nawet jeśli współczesny rozwój medycyny dokonuje się głównie w świecie pozaislamskim, muzułmanie podejmują próby ożywienia własnego dziedzictwa medycznego i stosowanie zapomnianych metod leczenia. Decyzję w tej sprawie podjęto w 1981 roku na pierwszej międzynarodowej konferencji do spraw medycyny islamskiej, która odbyła się w Kuwejcie. Opracowano wówczas islamski kodeks etyki medycznej, w którym zawarto wiele aktualnych zagadnień, jak na przykład odpowiedzialność i niezawodność lekarska, godność ludzkiego życia, postęp biotechniczny i wykształcenie medyczne. Wobec aktualnych problemów medycznych i nowych zjawisk muzułmanie zajmują następujące stanowiska. Zdecydowanie odrzucają eutanazję i potępiają samobójstwa, także te, które popełniają islamscy ekstremiści. Dopuszczają transfuzję krwi. AIDS uznają za chorobę typowo zachodnią, której przyczyny tkwią w swobodzie i rozwiązłości seksualnej. Muzułmanie różnią się w kwestii inżynierii genetycznej. Jej zwolennicy powołują się na koraniczne przesłanie mówiące o powierzeniu człowiekowi odpowiedzialności za całe stworzenie. Ten jednak powinien znać granice zmian, które zamierza dokonać w Bożym dziele stworzenia. Przede wszystkim musi być świadom zła, które może z tego wynikać. Przy stosowaniu inżynierii genetycznej przywołuje się często słowa proroka: Bóg stworzył medycynę na każdą chorobę, z wyjątkiem starzenia się. Przeszczep organów jest dozwolony pod warunkiem, że pozostaje jedynym sposobem leczenia, a usunięcie organu nie wpłynie na stan zdrowia dawcy. Ofiarowanie organów musi odbyć się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak dawcą nie może być osoba skazana na śmierć. Za sprzeczny z godnością człowieka uznawany jest handel organami. Na uwagę zasługuje fakt, że większość islamskich teologów wyraża zgodę na zaszczepienie człowiekowi zastawki serca powstałej wskutek manipulacji genami świńskimi i ludzkimi, mimo iż wieprzowina uważana jest przez muzułmanów za mięso nieczyste. Muzułmanie dopuszczają terapię hormonalną, natomiast negatywnie podchodzą do terapii zarodkowej. Również stosunek do klonowania dzieli uczonych muzułmańskich. Tradycyjne kręgi uznają za niedopuszczalne klonowanie całego człowieka, natomiast nie negują klonowania pojedynczych organów, ponieważ te nie są zdolne do samodzielnego życia. W 2003 roku szerokim echem odbiła się opinia prawna, którą dla egipskiego Ministerstwa Sprawiedliwości przygotował mufti Ahmad At-Tayyib. Jego zdaniem klonowanie terapeutyczne jest zgodne z zasadami prawa muzułmańskiego, natomiast nie dopuszcza ono klonowania reprodukcyjnego. Niemalże w tym samym czasie rektor Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze ogłosił klonowanie za dopuszczalne pod warunkiem, że nie dotyczy ono creatio ex nihilo, które zarezerwowane jest dla samego Boga. Natomiast przeciwnicy klonowania dopatrują się we wszystkich jego aspektach konkurencyjnego ingerowania człowieka w stwórcze dzieło Boga.
Audycją Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.